Kwadrans po godzinie 14. Magda Szpiner, dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam gorąco seniorów w ten upalny dzień, bo to audycja Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk, a dzisiaj z gościem Jerzy Krukowski, magister pielęgniarstwa, nauczyciel zawodu, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa.
No to najpierw wątpliwość językowa, jeśli Pan pozwoli, ale rzadko w roli pielęgniarki, pielęgniarza występuje Pan. No właśnie, pielęgniarz?
Tak, pielęgniarz.
No to już mamy za sobą najtrudniejsze pytanie, to ustaliliśmy. To audycja dla seniorów i mam nadzieję, że Państwo teraz podkręcą trochę radioodbiorniki, bo myślę, że niewiele osób wie o tym, że już od niemal miesiąca funkcjonuje teleplatforma pierwszego kontaktu. Cóż to takiego jest?
No więc, szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, pani redaktor, tak na początku i Państwa serdecznie jeszcze raz witam i chciałbym powiedzieć, że bardzo czuję się zaszczycony móc Państwu przybliżyć właśnie ten nowy twór, tą teleplatformę pierwszego kontaktu. Proszę Państwa, pani redaktor wspominała już, że od miesiąca mniej więcej działa i to jest prawda oczywiście, a na czym to polega? Ta teleplatforma pierwszego kontaktu, często używam takiego skrótu TPK i ja również pewnie będę go za chwilkę używał, teleplatforma pierwszego kontaktu, to jest taka instytucja w cudzysłowie, bo jej tak nie widać, ona jest instytucja taka wirtualna, a polega na tym, że każdy z Państwa, każdy praktycznie człowiek, któremu wydarzy się jakaś sytuacja zdrowotna niekorzystna, coś się wydarzy ze zdrowiem niekorzystnego, a po godzinach pracy swojego lekarza i pielęgniarki rodzinnej, czyli w każdy dzień roboczy po godzinie 18 w soboty i w niedzielę, no i w święta oczywiście, od rana do późnej nocy, do następnego rana, może zadzwonić pod bezpłatny numer. To jest, proszę Państwa, instytucja, która działa w oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby była jasność, czyli to patronat i nadzór ma nad tym Narodowy Fundusz Zdrowia i w tych godzinach właśnie, wtedy, kiedy już gabinet lekarza rodzinnego, przychodnia nasza zamknięta, nieczynna, można za darmo zadzwonić pod bezpłatny numer i uzyskać poradę.
No właśnie, zaraz powiemy, co dokładnie dzieje się po tej drugiej stronie słuchawki. 800 137 200. Będziemy jeszcze Państwu ten numer przypominać, żeby się utrwalił. No to może zacznijmy od tego, kto siedzi po drugiej stronie słuchawki tego telefonu. Na kogo się natkniemy dzwoniąc wieczorem, w nocy czy w święta pod numer teleplatformy?
Między innymi i na mnie, proszę Państwa, bo również mam dyżury w teleplatformie, ale oczywiście nas jest cała, no żeby nie powiedzieć rzesza, ale mnóstwo ludzi dyżuruje w tej platformie, ale tak naprawdę, jeśli zadzwonimy pod ten numer 800 137 200, a warto go sobie zapisać przy telefonie, wpisać do telefonu komórkowego czy w notesiku z numerami, bo to bardzo ważny numer, gdy wybierzemy ten numer, usłyszymy taką krótką formułkę, że dodzwonili się Państwo właśnie do teleplatformy, że można wybrać wersje językowe, za chwilkę też o tym powiemy więcej. No, my najczęściej będziemy wybierali język polski i proszę Państwa, zgłosi się dyżurna pielęgniarka, położna lub pielęgniarz położny tak zwanej pierwszej linii. To tylko tak na wyobraźni, dla wyobraźni mówię, pierwszej linii. I to są, proszę Państwa, fachowcy, którzy tam odbiorą ten telefon. Usłyszycie Państwo, koniecznie usłyszycie na pewno taką formułkę teleplatforma pierwszego kontaktu. Oczywiście dzień dobry czy dobry wieczór, w czym mogę pomóc, dana osoba się przedstawi, powie kim jest. I tak naprawdę zapyta również Państwa o PESEL. Zapyta o PESEL i Państwa dane. I tu czasem nasi rozmówcy zastanawiają się, a po co Wam PESEL? Ja tylko mam takie pytanie, ja tylko bym chciał to. Powiem Państwu tak, my udzielamy porad zdrowotnych. Możemy wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, więc dla potrzeb ochrony zdrowia jest niezbędny nam ten PESEL. Proszę się tego nie obawiać. Te dane nigdzie nie wypływają, by ten PESEL musimy wpisać oraz wszystkie dane, imię, nazwisko, adres, bo tak się dzieje w całej ochronie w Polsce. To tak tylko się Państwu czasem wydaje, bo też mi Państwo mówią, że a dzwonię do lekarza, to mówię imię i nazwisko i już mnie zapisują. No tak, bo Państwo tam jesteście w bazie.
Wszystkie dane już są, tak.
Dokładnie. A my musimy od początku wypytać, proszę się tego nie obawiać, ale też mieć przygotowany ten PESEL, bo od tego zaczniemy rozmowę, od podania PESEL.
No to już wszystko wiemy, dzwonimy, podajemy swoje dane. Z jakimi problemami można do Was zadzwonić? Z jakimi wątpliwościami, pytaniami czy schorzeniami mogą się odzywać chociażby seniorzy?
No więc właśnie, odpowiedź można bardzo prosto, odpowiedzieć krótko z wszystkimi. No ale to tak też nie jest do końca, proszę Państwa, bo natychmiast chciałbym podkreślić tutaj z całą mocą, że nikt nie zlikwidował nam numeru 112. Ten numer oczywiście zostaje, ten numer ratunkowy. Wtedy, kiedy mamy nagłe zagrożenia życia czy zdrowia, wypadek, jesteśmy świadkami, czy ulegliśmy, czy widzimy, to absolutnie 112 numer, bo tam szybciutko trzeba zadzwonić i szybciutko trzeba interweniować. Teleporada, mógłbym powiedzieć, będzie wtedy, kiedy wszystko inne poza 112. O tak. Czyli zdarzyło nam się coś, że pojawił się jakiś ból, pojawiła się jakaś dolegliwość, pojawiło się jakiekolwiek schorzenie, wątpliwość co do sposobu może brania leku, do zwolnienia to raczej seniorzy rzadziej, ale już mówię ogólnie.
Ale na przykład kończy nam się recepta na jakiś lek, który bierzemy od wielu miesięcy czy od wielu lat, tak? A lekarz dopiero od poniedziałku w przychodni. Czy to też jest taki temat, który wy podejmiecie?
Tak, podejmiemy taki temat. No nikt nie może zostać bez leku, to jasne. Jeśli musi być brany, no bo o tym rozmawiamy, o tej sytuacji rozmawiamy, musi być brany, będzie wystawiona e-recepta i to wszystko, proszę Państwa, zbierze wywiad od Państwa, oprócz tych już danych personalnych, tak, bo ten PESEL jest jeszcze nam tak naprawdę potrzebny, żeby sprawdzić ubezpieczenie. Mhm. Oczywiście Państwo seniorzy są ubezpieczeni wszyscy, dlatego, że mają emerytury czy renty i to z tego jakby wynika, z tej przynależności do ZUS-u, że tak w cudzysłowie powiem, ale system komputerowo tym nie wie, więc my tak ten skrupulatnie PESEL musimy i dane spisać, żeby chociażby po to, żeby sprawdzić ubezpieczenie, ale warto wiedzieć, że to jest tylko dla osób ubezpieczonych. Ja mówiłem o wersjach językowych, bo faktycznie można się z nami porozumiewać za pomocą języka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego, a nawet migowego. Jest taka forma zrobiona, że tłumacz języka migowego do nas zadzwoni w imieniu pacjenta i też będzie pacjent miał udzielonej pomocy, ale jednak tylko dla ubezpieczonych mieszkających w Polsce. Natomiast pielęgniarka, która na tej pierwszej linii jest, odbierze ten telefon, ona podejmie stosowną decyzję. I teraz, czy wystawi e-receptę? Tak, proszę Państwa, ja wcale nie żartuję. 1 kwiecień bardzo daleko, daleko albo przed nami, bo trzeba Państwu wiedzieć i z całą mocą to trzeba i mocno podkreślać, że tak naprawdę wszystkim się kojarzy pielęgniarka z robieniem zastrzyku i opatrunku ewentualnie, ale to nie jest do końca prawda. Dziś, proszę Państwa, pielęgniarki są po studiach ze specjalizacjami, z doktoratami, z różnymi kursami. Wiem, o czym mówię, bo sam uczę i się, i innych, więc to są też takie osoby, które są absolutnymi profesjonalistami. Może sama pielęgniarka rozpoznać, może sama wystawić e-receptę, może sama udzielić wskazówek a propos w danej sytuacji, z którą dzwonimy, ale to nie koniec. Jest jeszcze tak zwana druga linia, czyli do tej drugiej linii przełączy pani pielęgniarka czy pani położna, która uzna, że jest to potrzebne. Na drugiej linii jest wtedy lekarz, oczywiście też są wersje językowe, to jest jasne, bo w pierwszej i w drugiej są i rozmowa może toczyć się dalej, może zostać rozwinięta, podtrzymana, może być również
czyli rozumiem, że nawet jeśli państwo nie mogą czegoś zrobić, to państwo przełączają nas do osoby, która takie decyzje podjąć może. Dlaczego to jest takie ważne rozwiązanie dla seniorów, dla osób, które nie zawsze samodzielnie mogą dotrzeć na przykład do przychodni, które mają ograniczoną możliwość przemieszczania. Dlaczego to właśnie dla seniorów może być niezwykle istotny numer telefonu?
Oczywiście, że dla seniorów i nasze doświadczenie, bo już miesiąc działamy i już pewne jakieś tam wyobrażenia mamy, również dla innych, proszę Państwa, jest to rzecz o tyle wygodna, że tak naprawdę nigdy jeszcze takiego tworu w Polsce nie było. On powstał po raz pierwszy, że można na przykład zadzwonić, ja pomijam tę sytuację, że COVID wymusił zamykanie jakby naszych przychodni i teleporady.
O tym jeszcze pogadamy.
Jasne. Natomiast to jest o tyle wygodne, bo to bez ruszenia się z domu i bez stresu, bez nerwów dzwonię na teleporadę. Tutaj fachowcy niezwykli siedzą, udzielają mi porady, mówią, co mam zrobić, jak się zachować, czy recepta, czy nie recepta, czy skierowanie, czy pójść, czy jednak można z tym poczekać do rana, czy do jutra, bo również możemy takich porad udzielić, że to jednak będzie wymagało wizyty w pozie, ale proszę się nie martwić, nie musi to być zaraz, może być za dni kilka. Możemy udzielić informacji, że z tą, czy z tym w tej sytuacji trzeba się udać dać do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. Proszę Państwa, my nawet znajdziemy, gdzie taka świąteczna opieka dla Was najbliżej się znajduje. Więc tak naprawdę ta teleplatforma to powinna dać Państwu taki komfort i poczucie bezpieczeństwa, że nawet jak ten mój lekarz, pielęgniarka rodzinna już ma nieczynne, już ma zamknięte, tak mówię kolokwialnie, po tej 18, to nie jestem bezradny, nie jestem bez pomocy.
Nie jestem sam przede wszystkim. Tak jest.
Dokładnie, nie jestem sam.
800-137-200 to jest ten numer, który warto zapisać sobie gdzieś przy telefonie. Jerzy Krukowski, magister pielęgniarstwa, jest z nami. A już za chwilkę wrócimy do seniorów i tego, co się wydarzyło podczas pandemii. Czy seniorzy już porzucili te covidowe obawy i zaczęli pojawiać się między innymi w przychodniach, o tym, a także o indywidualnym koncie pacjenta i dlaczego to jest takie ważne z perspektywy seniora, porozmawiamy po 14.35. No to tymczasem dziękuję i do usłyszenia za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Witamy Państwa ponownie. Z nami Jerzy Krukowski, magister pielęgniarstwa, nauczyciel zawodu, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa. I jeśli Pan pozwoli, to na początek, bo już nasi słuchacze się rozpisali, jest pytanie do Pana. Tak. Szanowni Państwo, jestem poza miejscem stałego zamieszkania. Kończą mi się leki. Dzwoniłam do mojej przychodni, ale moja pani doktor jest na urlopie. Czy ten numer telefonu, to tam można dzwonić po e-receptę, bo panie rejestratorki poleciły przynieść karteczkę z nazwami tych leków. Koleżanka w sanatorium, sąsiad w szpitalu, czy jest w związku z tym jakieś wyjście, pyta pani Maria, i czy to wyjście to jest numer 800-137-200?
Dokładnie tak. Prosimy dzwonić i będzie recepta.
No i mam nadzieję, że chociaż na to pytanie na wstępie udało nam się odpowiedzieć. Jeszcze raz podkreślmy, że to też wybrzmiało. My mówimy w kontekście seniorów, bo to jest audycja dla seniorów, ale to jest numer telefonu dla wszystkich z Państwa ubezpieczonych. Dotyczy to także obcokrajowców, wśród nich także obywateli Ukrainy, bo to jest jeden z tych kilku języków preferowanych, które można sobie wybrać.
Tak, dokładnie tak. I dzwonią, proszę Państwa. Ja wiem to z własnego doświadczenia. Dzwonią jak najbardziej, ponieważ mówię w języku rosyjskim, to udało już mi się parę porad takowych udzielić.
No i myślę, że to Państwo też sobie gdzieś tam odnotowali. To wróćmy teraz może do tej sytuacji po-covidowej wśród seniorów. W zeszłym tygodniu bardzo ciekawego gościa miałam, taką bardzo dynamiczną seniorkę, która użyła sformułowania, że pandemia stała się kolejnym pretekstem do tego, żeby seniorzy nie musieli wychodzić z domu, bo przez tyle miesięcy nie wychodzili. Teraz już mogą, ale niektórzy z obaw, inni z przyzwyczajenia i z takiego właśnie gdzieś z tyłu lęku wykorzystują to, co się działo przez ostatnie miesiące, aby pozostać w domu. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o spotkania z lekarzami. Jak pan postrzega ten powrót seniorów do systemu zdrowia? Czy wciąż są jakieś takie po-covidowe obawy wśród nich?
Oczywiście, że są. Nie tylko wśród seniorów, ale wśród... powiedziałbym większości ludzi. Natomiast proszę Państwa, no prawda jest taka, że łatwo się przyzwyczajamy, tak? Natomiast to wychodzenie z domów to jak najbardziej ja jestem za wychodzeniem z domu. To znaczy proszę Państwa, no każdy chciałby wrócić do normalności. O tej normalności mówiąc, to oczywiście mam na myśli czasy przedcovidowe.
Tak?
Bo to o to mi tylko i wyłącznie chodzi, to jasne. I tak proszę Państwa, i pracownicy ochrony zdrowia i nasi pacjenci, wszyscy byśmy chcieli, żeby tak było. Dziś znaczy, no nie wiem jak to powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć, że liczba zachorowań i śmiertelność, umieralności, no jeśli tak można powiedzieć, że śmiertelność jest mała, no ale w porównaniu
mniejsza,
do tego, co było,
tak,
jest mniejsza, żeby to jasno wybrzmiało, jest mniejsza. Nie jest tak, że nie ma tego COVID-a już, tak? No bo to tak nie jest, ale jest na pewno mniejsza. Proszę Państwa, ja bym chciał tutaj przy okazji powiedzieć o szczepieniach. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie jest zaszczepiony, zastanawia się, rozważa, to ja gorąco do tego namawiam, do podjęcia takiej decyzji, bo najlepsze, co możemy zrobić tak naprawdę, żeby się przestać bać wreszcie tego COVID-a, znaczy, czy tak do końca można przestać, to nie wiem, ale przynajmniej ten strach zmniejszyć i wyjść z domu bezpiecznie, to są szczepienia.
Ja jednak gorąco... szansa na takie słabsze zachorowanie, a nie wylądowanie pod respiratorem chociażby, to niech będzie to ta zachęta, prawda?
Nie mówiąc już o tym, że proszę Państwa, no nie będę jako medyk owijał tutaj, znaczy owijać w bawełnę to ja mogę, ale muszę powiedzieć prawdę. Nie raz, nie dwa. Państwo doskonale o tym wiedzą. COVID może skończyć się śmiercią. Natomiast ta szczepionka na skutek powikłań samej choroby. Natomiast szczepionka przed tym chroni. Więc tak naprawdę szczepienie to jest bardzo rzecz, którą gorąco, gorąco polecam. No bo... Czy seniorzy wracają do pozów? Mm-hmm. Przerwam. Wracają, tak. Coraz więcej, coraz częściej się Państwo zdarza. zdarza się, ja mówię tak ogólnie w skali kraju, że coraz częściej te wizyty już są takie w realu, a nie tylko przez telefon, to co, na co czekaliśmy wszyscy. Natomiast od razu trzeba sobie jasno powiedzieć, nasz rząd, no Ministerstwo Zdrowia, bo to głównie ono pewnie decyduje o tym, codziennie są, proszę Państwa, sprawdzane wskaźniki zachorowalności i na podstawie tychże wskaźników, no albo te restrykcje nam nasilają, albo nieco łagodzą. Od tego to będzie zależało. Natomiast jeśli chcemy coś zrobić dla siebie, proszę Państwa, to po pierwsze warto się zaszczepić.
No właśnie, bo te zestawienia początkowo wyglądały świetnie, jeśli chodzi o najstarszych seniorów, tych po 70, 80 roku życia rzeczywiście ruszyło to takim galopem. Trochę gorzej od początku wyglądała grupa młodszych seniorów, czyli tych po 65 roku życia i tu rzeczywiście tych obaw mam wrażenie, że jest całkiem sporo. Jak pan myśli, z czego to wynika?
Powiem tak, szczepienie przeciwko COVID-owi to jest jedno z wielu szczepień. Mamy takie w Polsce, znaczy nie tylko w Polsce, bo na świecie, nasilające się ruchy takie antyszczepionkowe, które często i gęsto straszą w jakiś taki sposób w internecie. Jestem również człowiekiem aktywnym, no wchodzę do tego internetu, do Facebooka, praktycznie nie ma dnia, żeby gdzieś nie zobaczyć, że tam ktoś się zaszczepił i umarł. Takie irracjonalne straszenie szczepieniami ludzi, a już pomijam, że jakieś chipy nam wszczepiają. Pamiętacie Państwo, no dzisiaj się tylko z tego śmiać, ale przecież wcale mnóstwo rzeczy na ten temat się pisze. I to jest takie straszenie się zupełnie irracjonalne. To też takie wyczekiwanie. A niech się inni zaszczepią, zobaczę, jak to będzie. Kto to wymyślił, żeby tak szybko szczepionka powstała? Ja mówię o takich pytaniach właśnie, które się mnożą. Proszę Państwa, no kto to wymyślił, żeby tak szybko? No na całe szczęście tak szybko. No a ile miała szczepionka powstawać na COVID, który mamy w tym roku? No 15 lat, no przecież byłoby to no irracjonalne zupełnie.
Zostawmy wirusologom może tłumaczenie strachy. Te strachy na lachy. W każdym razie rzeczywiście wyraźnie widać, że wśród tych seniorów najstarszych to nie wygląda źle. 65 rok życia i ciut wzwyż. To wygląda trochę gorzej, ale mam nadzieję, że te obawy, o których pan mówi, zostaną rozwiane. A skoro rozmawiamy o szczepieniach, to myślę, że takim innym problemem, aczkolwiek niezwykle ważnym także z państwa punktu widzenia, to jest to, że seniorzy wciąż bardzo niechętnie korzystają z indywidualnego konta pacjenta. To są obawy przed tym, że trzeba podać dane. To są obawy, że trzeba to konto aktywować, że trzeba mieć internet. Starsi ludzie boją się tego kontaktu, a tymczasem to indywidualne konto pacjenta to jest dla Was również pod tym numerem telefonu i na tej platformie, o której rozmawiamy, ale także dla pielęgniarek i pielęgniarzy taki trochę drogowskazy tego, jak prowadzić danego pacjenta, o czym z nim rozmawiać, jakie bierze leki. Niezwykle ważne dla Was informacje.
Dokładnie tak. Ciężko przecenić te słowa. Proszę Państwa, absolutnie nie boimy się internetowego konta pacjenta. Teraz tak sobie myślę, bo sam mam dziecko w szkole podstawowej, za chwilkę przyjdą wakacje i przybiegną wnuczki, czy dzieci, czy tam siostrzeńcy do Państwa ze swoimi super świadectwami, oczekując jakiegoś tam datku nagrody pieniężnej na loda, to proszę w tym roku powiedzieć tak, na loda wnusiu dostaniesz, ale internetowe konto pacjenta jest do założenia dla mnie. Powiem Państwu tak, poradzą sobie z tym nasze dzieci, nasze wnuki dosłownie w kilka minut, bo to jest tak naprawdę te internetowe konta pacjenta, my już każdy z nas ma, tylko trzeba wejść na odpowiednią stronę, aktywować, wpisać tam swój numer telefonu, być może maila, jak ktoś ma, bo posługujemy się profilem zaufanym i to się robi tak naprawdę tylko raz. Tak naprawdę tylko raz i ono już zawsze jest. Proszę Państwa, e-recepta przyjdzie na SMS-a, kod e-recepty. Można z komórką iść do apteki, nie trzeba z receptą wydrukowaną z numerków sobie zapisywać gdzieś tam. PESEL-u można od razu z tego skorzystać. Proszę Państwa, możecie upoważnić na internetowym koncie pacjenta, no właśnie, swoje dzieci, czy tam wnuczki, czy kogoś, kto się opiekuje z rodziny, on też dostanie tego SMS-a z e-receptą. W drodze do Was może przyjechać już ją wykupić. Tam jest też historia Waszych chorób, w sensie wystawionych recept, wystawionych e-skierowań. Dla medyków, jeśli ich upoważnicie, a do tego gorąco zachęcam, no bo medyk no musi musi wiedzieć wszystko o swoim pacjencie, to jasne, no nie może zgadywać. Tam będzie miał wgląd, jakie bierzemy leki, w jakich dawkach, z jakimi zniżkami, z jakimi refundacjami. Powiem Państwu, że to jest tak naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo fajna sprawa. I to właśnie dla Was. Dlatego, że boimy się takich rzeczy, ale tu jest strach jest zupełnie niepotrzebny. My tym internetowym koncie pacjenta nie musimy w ogóle o nim myśleć. Konfigurujemy go sobie raz i ono zawsze jest. A Wnusiu, jak masz szóstkę z informatyki, to Wam to zrobi w półtorej minutki. Warto wykorzystać te wakacje i ten koniec roku szkolnego właśnie na to. Taki mam pomysł.
No to bardzo serdecznie Państwu polecamy. Pomysł bardzo mi się podoba. Indywidualne internetowe konto pacjenta w zamian za szarlotkę tak. Od babci. Bardzo, bardzo dobre. No dobrze, to jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdybyśmy mogli wrócić do Was, do pielęgniarek, do pielęgniarzy i do położnych, bo rzeczywiście Wasza sytuacja bardzo się zmienia. Chodzi o uprawnienia, które posiadacie i które, mam nadzieję, będą ciągle poszerzane. Jak dzisiaj wygląda Wasza sytuacja? Co pielęgniarka i położna, oprócz tych funkcji, z którymi kojarzymy Was na co dzień, czyli takimi funkcjami opiekuńczymi raczej mam wrażenie, co Wy dzisiaj możecie? Wiemy już, że możecie wypisywać na przykład recepty, o których Pan wspominał, skierowania, tak? Jak to się zmienia, gdyby Pan mógł nam troszkę to opisać? Dlaczego tak ważne jest również, tak jak wybieramy lekarza pierwszego kontaktu, dlaczego tak ważna jest również pielęgniarka czy pielęgniarz, którego sobie wybieramy w naszej przychodni? Tak.
Również dotyczy to pań położnych oczywiście, ale ja już tak w skrócie myślowym i mając na względzie czas antenowy będę mówił pielęgniarki, ale żeby panie położne się na mnie nie obraziły, bo oczywiście. O nich też mówię i też je wspominam, no i panów, tak, bo panowie położni też oczywiście są. Proszę państwa, dokładnie tak jak pani redaktor zauważyła, jeszcze kilkanaście lat temu, już kilkadziesiąt, to już nawet nie ma co mówić, bo to już historia bardzo, bardzo odległa, oczywiście troszeczkę tutaj żartuję, natomiast jeszcze kilkanaście lat temu uprawnienia były na jakimś tam określonym poziomie. Ja to mogę mówić najlepiej, tak proszę Państwa, na własnym przykładzie. Wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę wiele lat temu, co ja mogłem, a co ja mogę dziś. Natomiast proszę Państwa, żeby była jasność, pielęgniarki nie dostają uprawnień na piękne oczy. Oczywiście. Najpierw trzeba zdobywać wiedzę. I teraz mało kto to wie i nawet gdybym ogłosił taki konkursik, to pewnie ciekawe, czy by ktoś umiał odpowiedzieć na takie pytanie z wszystkich zawodów medycznych. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę ilość godzin kształcenia na studiach, bo dziś bez studiów nie ma mowy o pielęgniarstwie, studiów dwóch stopni, bo stopień pierwszy, licencjat i stopień drugi, magisterium, ewentualnie jeszcze trzeci, doktor. Natomiast, proszę Państwa, chodzi mi tylko o to, że z wszystkich zawodów medycznych magister pielęgniarstwa, czyli ten, kto ukończył pierwszy stopień i drugi stopień studiów, ma największą ilość godzin nauczania ze wszystkich kierunków medycznych w Polsce. I gdybym się tak zapytał, kto się najwięcej musi uczyć,
to
pewnie, no więc właśnie, pewnie wszyscy by wymienili inną profesję, którą ma na myśli, że pewnie na pewno to oni. A tu się okazuje, że największą ilość godzin mamy. No i żeby było, proszę Państwa, pełny obraz jeszcze naszej sytuacji, nie dość, że się uczymy najdłużej z wszystkich, to jeszcze, proszę Państwa, kończymy nasze studia. Robimy kursy specjalistyczne, dokształcające, kwalifikacyjne, specjalizacje. To wszystko kształcenie ciągnie się w latach. To nie jest tak, że się jedzie na tydzień i się wraca ze specjalizacją czy z kursem. Proszę Państwa, my się kształcimy, douczamy całe życie. Mamy wpisane to w swoim jakby to nazwać, w kodeksie etyki, o tak, bo chciałem powiedzieć w takim dekalogu pielęgniarskim, ale nie, to niedobre określenie. W kodeksie etyki dokształcanie się cały czas. I dzięki temu właśnie, że pielęgniarki wciąż się czegoś uczą, wciąż się dokształcają na różnych kursach. Dlatego dodawane nam są uprawnienia. I z takich właśnie ostatnich, które jeszcze nieraz mogą dziwić, to właśnie są te recepty. Jeszcze wcześniej było, że pielęgniarka może badać pacjenta, może wypisać receptę, może rozpoznać. Czyli te uprawnienia są nasze co i raz szersze. Pielęgniarki dziś kwalifikują do szczepień, bo mogą, mówimy o COVID-zie, ale plany są takie, że do innych szczepień pewnie też będą mogły kwalifikować. Na całe szczęście, bo być może te szczepienia staną się jeszcze bardziej powszechne, mogą udzielać pielęgniarki porad, czyli proszę zwrócić uwagę, dzwonimy na teleplatformę pierwszego kontaktu, a tu pielęgniarka wysłucha, wywiad przeprowadzi, zada
i pokieruje.
Parę dodatkowych pytań. Pokieruje, nawet receptę wystawi. Więc proszę Państwa, te nasze uprawnienia się rozszerzają bardzo i dość szybko. No, czy tak dość szybko, my byśmy może chcieli jeszcze troszkę szybciej, no ale to wszystko musi być okupione, proszę Państwa, naprawdę ogromną wiedzą. Dziś to nie jest taka sytuacja niezwykła, że pielęgniarka jest ze stetoskopem. Ja na przykład często występuję ze stetoskopem, bo ja go używam. Badam pacjentów.
Aha,
ja
czyli to nie tylko taki gadżet fotograficzny, rozumiem. Państwo nie, normalnie nie, wykorzystują nie. to w swojej pracy, co pewnie wiele osób może zdziwić.
Tak. No właśnie, uczę również badań fizykalnych, panie pielęgniarki, więc o tym kształceniu tak dużo mówię, bo ja się tym zajmuję. Jasne. Również w kształceniu przeddyplomowym na GUMEDzie naszym, ale i w kształceniu podyplomowym. Więc uprawnienia pielęgniarek są coraz...
To proszę mi jeszcze powiedzieć, bo w malutku musimy kończyć. Jak szukać w takim razie dobrej pielęgniarki? Na co zwracać uwagę? Czy wśród tych uprawnień, o których pan mówi, czy jakiego stopnia szukać, żeby rzeczywiście, jeśli jest taka możliwość, jeśli mamy wybór w przychodni naszego pierwszego kontaktu, to na co zwracać uwagę przy wyborze pielęgniarki, szczególnie jeśli jesteśmy seniorami?
Właśnie, po prostu, tak, i z lekami się już pewnie nigdy nie rozstaniemy, bo zawsze będziemy mieli jakąś dolegliwość i te leki będziemy ciągle potrzebowali. Chociażby, czy pani jest uprawniona do wypisywania recept? Czy ma pani takie uprawnienia? Oczywiście, ja jeszcze raz powtarzam, to się nie stanie od tak zapstryknięcia, bo to trzeba odpowiednią szkołę, kurs, edukację skończyć, potem oczywiście różnych innych formalności troszeczkę dopełnić, ale takie pytanie właśnie o uprawnienie związane z wypisywaniem recept. Chociażby jest to bardzo, proszę państwa, duża wygoda, bo nie ma wtedy czegoś takiego, że ja czekam na leki 2 tygodnie, tak, czy tydzień. No bo jeśli mam pielęgniarkę pierwszego kontaktu, ona mi może leki kontynuować, no to jeśli do niej zadzwonię i się z nią umówię, no to przecież wszystko można załatwić dosłownie w parę minut, bez stresu, czekania i oczekiwania.
I w cudownej atmosferze. Bardzo serdecznie państwu polecamy zastanowienie się, bo lekarza pewnie pierwszego kontaktu większość z nas już dawno wybrała. Czasem o tej pielęgniarce jednak zapominamy, jak państwo słyszą, uprawnienia pielęgniarek i pielęgniarzy, a także położnych coraz bardziej się zwiększają. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Przypomnijmy raz jeszcze, teleplatforma pierwszego kontaktu, proszę państwa, nie tylko dla seniorów, ale warto ten numer sobie gdzieś zanotować. 800 137 200, a ja bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł pan czas. Jerzy Krukowski, magister pielęgniarstwa, nauczyciel zawodu, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa, był gościem Radia Gdańsk. Raz jeszcze dziękuję bardzo.